Cześć, tutaj podcast The Movie Trip. Przy mikrofonach
Dawid Lesiak
i Dawid Bartodziej. Dziś proponujemy zestaw mroczniejszy niż zwykle. Porozmawiamy o netflixowym Diable Wcielonym Antonia Camposa, o wchodzącym do kin szarlatanie Agnieszki Holland, a także o debiutanckim obrazie Michaela Pearsa pod tytułem Pod ciemnymi gwiazdami.
Zaczniemy od netflixowej produkcji Diabeł Wcielony. Akcja filmu rozgrywa się w Ameryce tuż po wojnie, mniej więcej na północnym wschodzie, na pewno w stanie Ohio. Nie będę wymieniać nazw tych dwóch miasteczek dokładnie, w których wszystko się dzieje, bo po prostu teraz nie pamiętam, ale to mało istotne. Wiemy, że stan Ohio, czyli ten teren, gdzie dzieją się czasami dziwne rzeczy. Po dziś dzień literatura i kino mocno zachwycają się, inspirują i badają tamtejsze tereny.
Choć z drugiej strony stan jest znany w dzisiejszych czasach głównie z tego, że stamtąd pochodzi LeBron James.
Spotykamy się z bardzo rozbudowaną, wielowątkową historią, rozpisaną na dość długi okres. Zaczynamy od poznania Willarda Russella, ojca rodziny, weterana wojennego, który podejmuje bardzo nietypowe, niekonwencjonalne działania w celu uratowania swojej żony przed ciężką chorobą. Jest głęboko wierzący, zmaga się z traumą powojenną, z zespołem prawdopodobnie stresu pourazowego. No i temu wszystkiemu przygląda się jego syn, którego gra Tom Holland. I to tylko dopiero początek. Po drodze spotkamy bardzo wiele różnych postaci, które w pewnym momencie okażą się mniej lub bardziej związane. Diabeł Wcielony na pewno nie jest jakąś bardzo prostą rozrywką. Raczej jest bliski literatury, bliski pogłębionej refleksji na temat kondycji ludzkiej, na temat wiary i radzeniu sobie z bardzo trudną rzeczywistością, która wcale nie była wszędzie w Ameryce w latach 50., taka jak pamiętamy ją z przesłodzonych reklam i filmów z tamtych lat. Warto wspomnieć tutaj o zachwycających kreacjach, a spotykamy w filmie całą plejadę gwiazd: Toma Hollanda, Roberta Pattisona, Sebastiana Stana, Elizabeth Scanlon, Jasona Clarka, Billa Skarsgarda. Jeżeli kogoś nie wymieniłem, to Dawid, proszę,
dodaj. Riley Keough, jest tutaj Riley Keough, jest Jason Clarke, to chyba mówiłeś. Jest Harry Melling, znany wszem i wobec z roli Dudleya Dursleya, który w ostatnich latach pojawia się w takich małych epizodach szalonych, jak na przykład jego rola bezrękiego i beznogiego artysty z filmu ostatniego Coenów pod tytułem Ballada o Busterze. Jak? Busterze z Kraksie, tak? Jakoś tak to było. Hayley Bennett jest. No jakby kogo tutaj nie ma? Same gwiazdy.
I te nasze gwiazdy zaczynają się w pewnym momencie bawić w Boga, ale takiego Boga ze Starego Testamentu. Wszystko jest w tym momencie dla tych bohaterów bardzo czarno-białe i nad tym właśnie zastanawia się reżyser.
Poza postacią graną przez Toma Hollanda, czyli poza Arvinem Russellem, to tutaj trudno wskazać postać, która byłaby jednoznacznie pozytywna. W sensie są tam jakieś takie super epizodyczne w stylu babcia, której imienia nikt nie pamięta, albo przyjaciel babci, bo on chyba nawet nie jest dziadkiem, tylko jakimś tam konkubentem, który jest postacią, jaką można określić słowami twardy, ale sprawiedliwy. Natomiast no, większość postaci tutaj albo w pewnym momencie upada pod swoimi urojeniami, albo upada pod próbami, na które są wystawione, albo upada pod swoją chęcią rządzenia światem. Im dalej w ten film, tym brudniejszy jest ten świat, na który patrzymy, mimo że tak ładnie sfilmowany. I ja tak sobie myślę, że gdyby ten film został nakręcony w Polsce, to na pewno popadłby w taką popularną jakieś 10 lat temu tendencję do właśnie ubłocenia wszystkiego, co się da. Nie ma żadnej pozytywnej myśli, nic nie jest dobre, wszyscy są całkowicie upabrani, po prostu w źle i każdy jest najgorszą możliwą odmianą ludzkiego gatunku. No ale tutaj chyba udaje się uratować ten film od takiego całkowitego ubłocenia go. Jednak postaci są trochę ciekawsze niż po prostu bardzo źli ludzie.
Tak, no jest tam jakaś maleńka iskra Iskra nadziei i troszkę za nią podążamy, troszkę czekamy, aż bardziej rozbłyśnie. Natomiast przez większość seansu, a jest on dość długi, bo chyba ponad 2 godziny, z tego co pamiętam.
2:15 ma.
Tak. To mamy bardzo duszną atmosferę, totalną deprawację. Traumy, dziwne pomysły, psychozy i ten na pierwszy plan cały czas wybijający się fanatyzm religijny, który tym bardziej wybrzmiewa, ponieważ jest to fanatyzm jednak chrześcijański.
No właśnie, jest kilka takich motywów, które łączą wszystkie te historie, które my sobie równolegle obserwujemy. No i podstawowym z nich jest ta religia, bo chyba tylko i wyłącznie historia Carla Hendersona i jego żony Sandy, czyli postaci granych przez Jasona Clarka i przez Riley Keough, nie są w jakiś tam sposób motywowane religijnie, chociaż oczywiście one w momencie, w którym swoje, powiedzmy, że niecne plany realizują, to też uwiarygadniają z siebie jako postaci w oczach innych ludzi, właśnie za pomocą odwołań do religii, w związku z czym jakby widzimy, że funkcjonujemy w świecie, w którym postrzeganiu takim publicznym, jeżeli coś jest związane z religią albo jeżeli coś jest w jakiś tam sposób związane z instytucjami religijnymi, to znaczy, że automatycznie musi być dobre. I to jest furtka, którą wykorzystują postaci, które widzimy na ekranie, do robienia złych rzeczy dobrym ludziom. Tutaj mamy jeden wątek spajający te wszystkie historie, drugim wątkiem są oczywiście te dwa miasta o zabawnych nazwach. Trzecią rzeczą są jakieś takie rekwizyty, które gdzieś na przestrzeni całej historii się pojawiają, na przykład przywieziony z wojny przez Willarda Russella, granego przez Billa Skarsgarda, pistolet, którym rzekomo zastrzelił się Adolf Hitler. I to jest rekwizyt, który pojawia się w filmie bardzo wcześnie i pełni dla niego później bardzo istotną rolę. Typowa strzelba Czechowa, powiedziałbym, że nawet nomen omen. Reżyser tka tę historię troszeczkę w taki sposób, w jaki parę lat temu w innym Netflixowym filmie tkała swoją historię, zabij mnie, ale nie pamiętam nazwiska, reżyserka Mudbound.
Mudbound wyreżyserowała Dee Reese.
Te filmy są do siebie bardzo podobne, mimo że traktują w sumie o zupełnie innych rzeczach, to znaczy w jednym i drugim widzimy złych ludzi w dość nieodległych z takiego historycznego punktu widzenia czasach, ale jednak z kulturowego to super odległych. To było automatycznie moje skojarzenie, kiedy oglądam Diabła Wcielonego, bo te filmy są po prostu bardzo podobnie opowiadane. Mam wrażenie, że jest mnóstwo takich formalnych podobieństw, zaczynając od tego, że mamy narratora wszechwiedzącego, który prowadza nas w historię i pozwala nam troszeczkę ją sobie uporządkować na przestrzeni tego ponad dwugodzinnego seansu, w którym się dzieje w wielu wątkach wiele rzeczy. No a później już przez przeskakiwanie pomiędzy wątkami, przez właśnie takie dokręcanie śruby i później luzowanie jej poprzez przeskoczenie sobie do innego wątku, to w takiej bardziej, powiedziałbym, że pośredniej formie funkcjonuje w serialach telewizyjnych typu Tasiemiec, no ale tutaj jest to jednak zrobione z bardzo wysokim kunsztem i w bardzo taki płynny sposób pozwala zaangażować się w zasadzie w pełni w ten seans poprzez takie dociskanie, a później luzowanie napięcia.
Nie wiem, czy słyszałeś o tym, ale autor książki Donald Ray Pollock, na podstawie której został nakręcony ten film, jest narratorem właśnie w tym filmie.
Nie słyszałem, ale to w takim razie ja też mam dla ciebie ciekawostkę, tak powiem, w zamian. Mianowicie reżyserem drugiej ekipy, po angielsku no to się mówi second unit director, nie wiem szczerze mówiąc, jakie jest profesjonalne określenie na taką osobę po polsku. Jest w tym filmie Brady Corbett, aktor i reżyser, który w ostatnich latach stworzył między innymi takie filmy jak Vox Lux czy Dziedzictwo Wodza. I to on przedstawił Antonio Camposowi Roberta Pattinsona, bo Pattinson grał u niego w Dzieciństwie Wodza i troszeczkę za pomocą właśnie, czy tam za pośrednictwem tego Corbetta, Pattinson się zainteresował scenariuszem Diabła Wcielonego i stwierdził, że kiedy przeczytał ten scenariusz, stwierdził, że on absolutnie koniecznie musi być tym wyrodnym księdzem, bo to jest totalnie rola, w której on się odnajdzie.
To jeszcze jedna ciekawostka jest taka, że Robert Pattinson trzymał do samego końca w tajemnicy sposób, czy pomysł na akcent, jaki wymyślił dla postaci pastora i to się udało. Wracając do tego, jak zbudowany jest ten film, to ta nielinearna akcja, sposób kręcenia i opowiadania bardzo przypomina miejscami filmy braci Coen. Czasami miałem wrażenie, że są w tym jakieś echa filmu To nie jest kraj dla starych ludzi. Generalnie całość jest blisko stylu American Gothic. On gdzieś tam pojawił się najpierw w literaturze, potem przenikł do kina i w ostatnich latach jest dość mocno właśnie eksploatowany. Jeszcze wracając do samych postaci i tego, jak zostały zagrane przez te wszystkie wspaniałe gwiazdy, momentami miałem wrażenie, że leciutko są te postaci takie nie do końca pokazane w całości, niedookreślone. Może nie są dobrze zbudowane, może można to tak nazwać, ale to chyba właśnie dlatego, że Campos obiera taki styl, że jego tak nie do końca interesuje psychologia postaci, tylko to, co one zrobią razem, i bardziej patrzy z góry, ma taką optykę raczej globalną, bym powiedział. Zresztą, gdyby miał wszystkich opowiadać, to ten film trwałby pewnie z 6 godzin. A tak, dzięki temu całość jest bardzo taka naturalistyczna i mam wrażenie, że trochę namacalna. Tak jak ostatnio, jak oglądałem taki film, który aż wyłaził z ekranu i był odczuwalny fizycznie, to był Lighthouse. Tutaj mam wrażenie, że efekt jest podobny.
Wiem, do czego zmierzasz. W sensie ja czuję, że to troszeczkę działa jakby to była baśń dla dorosłych. To znaczy otwierasz sobie tę oprawioną w grubą skórę książkę i czytasz o tym, jak mamy kilka postaci, które postrzegamy, w zasadzie dwie postaci, które postrzegamy jako protagonistów, czyli tego Arvina Russella i jego ojca. I w pewnym momencie zapewne jednego z nich przestajemy postrzegać jako protagonistę, no ale już mniejsza z tym. I potem tych wszystkich innych złych ludzi, te, nie wiem, te czarownice w lesie, etc., których on spotyka na swojej drodze. No i w zasadzie tyle. My nie potrzebujemy do końca wiedzieć, dlaczego czarownica w lesie jest zła, bo my wiemy, że ona jest zła, nie? Chyba, że piszemy jakiś esej prowadzący dekompozycję kulturową, no ale ten film nie jest tym. Ten film jest totalnie filmem gatunkowym, który czerpie z takich stereotypów i się nimi bawi, a nie stara się przeprowadzić ich analizy.
Bardzo ponury seans. Tak jak powiedziałeś, to tak jakby otworzyć taką książkę dla dorosłych, oprawioną w skórę. Myślę, że to byłaby skóra węża.
Albo człowieka.
O, to ciekawe. Przechodzimy do oceny.
No to co, to ja mimo wszystko, jakby bo powiedzieli mi o tym filmie bardzo dużo pozytywnych słów, ale on nie jest wolny od wad i potrafi momentami troszeczkę umęczyć, więc ja tutaj daję 7 poniemieckich pistoletów na 10.
Dla mnie te wady były mało widoczne i... A co tam? 9 na 10.
No dobrze.
Podsumowując, polecamy film oczywiście do zobaczenia na Netflixie. października do kin wchodzi najnowszy film Agnieszki Holland pod tytułem Szarlatan. Historia Jana Mikolaszka, czeskiego zielarza, który przeżył II wojnę światową. I w międzyczasie, jeszcze przed wybuchem II wojny, kupił willę, dorobił się na leczeniu ludzi, bo właśnie za pomocą roślin. Zrobił ogromną karierę, ustawiały się do niego bardzo długie kolejki ludzi, od najbardziej szarych po prominentnych polityków i różne osobistości. Leczył w kontrowersyjny sposób, stosował zioła i patrzył na ludzki mocz, dostrzegając w nim różne
Oznaki chorób.
oznaki chorób. I Agnieszka Holland dość luźno sięga do tej historii. No i właśnie, co dostajemy?
Dostajemy film, który jest ewidentnym efektem wzmożenia politycznego Agnieszki Holland w ostatnich latach. Nie ma przypadku w tym, że Agnieszka Holland, która wcześniej tam wypuszczała coś raz na 3-4 lata, w ostatnich 2 latach wypuściła 2 filmy, obydwa mocno odwołujące się do państw totalitarnych. No myślę, że Agnieszka Holland w taki swój własny sposób, nazwijmy to, prowadzi interwencję w związku z tym, co dzieje się politycznie w Polsce, co samo w sobie jest pewnie chwalebne. Natomiast niestety forma, w której to robi, pozostawia momentami wiele do życzenia, ponieważ jej filmy, zarówno ten poprzedni o tym walijskim dziennikarzu, który tam jedzie na Ukrainę, jak i Szarlatan, bardzo mocno cierpią na syndrom lekcji historii, bardzo mocno cierpią na dydaktyzm wylewający się z ekranu, bardzo mocno też cierpią w pierwszej kolejności na to, że używają takich, powiedziałbym, że przesadzonych i dopychających myśl do granic możliwości w nasze głowy środków. Żeby podać przykład, mamy tutaj w tym filmie bardzo jasno pokazane, kto jest dobry, a kto jest zły, chociaż może momentami tam Agnieszka Holland też się stara jakoś pogłębiać postać tego Mikolaszka, pokazywać jego ciemniejsze strony, ale to ze sceny na scenę jest tak urywane, bo są momenty, w których my faktycznie patrzymy na niego jako na taką apodyktyczną osobę, która rządzi ludźmi wokół niego i zaczynamy się zastanawiać, a może jednak tam poza tym, że on tak leczył i w ogóle, to jednak jest coś więcej. Po czym jest cięcie i w następnej scenie widzimy, jak on się śmieje i tam leży w lesie i patrzy w chmurki i albo jeszcze patrzy sobie na jakiś chwast i mówi, tyle dobra w jednym boskim dziele. Cóż to za niesamowity świat, który my tak marnujemy. No i taki jest ten film. Ewidentnie jest potencjał, jest bardzo ciekawa postać, o której można by zrobić przecież tak ciekawy film, a Agnieszka Holland używa go tylko i wyłącznie jako takiego swojego małego wehikułu do opowiedzenia, że ideologie totalitarne są złe, tak jakbyśmy tego wcześniej nie wiedzieli. I tyle.
Od pewnego czasu przypadłością Agnieszki Holland jest brak stylu. Ja mam tutaj na myśli zbyt proste środki filmowe, które ona sobie gdzieś tam wybiera przy realizacji tych produkcji. No i szkoda, bo mamy do czynienia z niezwykłą historią, a potraktowana ona została zbyt delikatnie, trochę mało ambitnie i znowu jakby oglądało się ekranizację lektury szkolnej. I to wszystko w dodatku nie ma klucza estetycznego. Wszystko dzieje się tak, po prostu wszystko, co widzimy na ekranie, ma taką strasznie małą optykę. Czasami ma się wrażenie, że reżyserka jakby ma za dużo czasu poświęca temu, że ojej, kiedyś było tak ciężko i ona się tak przejmuje tym czasem, tą historią i tak dalej, i tak dalej. A za mało jakby jest rewolucji w tym wszystkim. Ona jakby nie szuka jakiegoś języka dla opowiedzenia w ciekawszy sposób tych historii. I cały czas w tym filmie obserwujemy, i mnie to strasznie denerwowało, cud uleczania. Non stop. Właściwie całe życie, bo jednak ona pokazuje różne okresy życia Mikolaszka i ludzi, którzy byli gdzieś tam wokół niego, to właściwie wszystko jest sprowadzone do tego, że wszystko kończyło się jakimś cudem.
Strasznie podoba mi się ta myśl, bo to też mnie denerwowało w tym filmie straszliwie. Ta taka cudowność, magiczność leczenia przez Mikolaszka, bo jeżeli na niego spojrzeć z odarciem tej takiej aury człowieka z Nahora, no to tak naprawdę był koleś, który wykorzystywał zioła do leczenia prostych przypadłości, prostych, trudniejszych, no ale jednak to nie była wielka magia. On po prostu znał się bardzo dobrze na ziołach i wiedział, że część z nich ma właściwości lecznicze, które da się wykorzystywać, a ta taka bardziej magiczna część jego fachu, czyli to patrzenie przy mocnej wiązce światła na mocz i weryfikowanie, co tam się wydarza w ludzkim organizmie, to jest taka bardzo, bardzo protowersja czegoś, co teraz też się robi, tylko że w laboratoriach pod mikroskopami etc. patrzy się na ludzki mocz, w którym można znaleźć jakieś tam substancje, które mogą sugerować, że z danym człowiekiem się coś dzieje, tylko że no teraz jakby funkcjonujemy w świecie, w którym to jest A, rozwinięte znacznie bardziej, B, to nie jest też tak, że ja sobie spojrzę na mocz i widzę, że on jest pomarańczy, i mówię, och, ten człowiek na pewno jest chory na chorobę wściekłych pomarańczy. A troszeczkę tak Agnieszka Holland to przedstawia, że on był takim właśnie magikiem i strasznie mi się to nie podoba, bo jakby żyjemy w świecie, w którym wystarczająco dużo ludzi ma takie właśnie magiczne myślenie i podejście do życia i w dodatku patrzy na lekarzy jak na jakichś tam ludzi, którzy są totalnie niewiarygodni. Zdecydowanie bardziej wiarygodny jest ten pan tam w telewizorze, który sprzedaje kozi mocz za 400 zł za fiolkę.
Albo w internecie. Szczególnie tak w grupach na Facebooku.
Dokładnie tak. I Agnieszka Holland trochę robi takiego gościa z tego faceta. Tymczasem on był wszystkim, tylko nie tym. On jasne, że mógł być tak postrzegany i ta jego metoda pewnie nie była też do końca naukowa i pewnie na podstawie samej próbki moczu dało się wyciągnąć tylko jakieś tym pojedyncze wnioski i bez dalszego wywiadu medycznego nie dało się jasno postawić diagnozy, w związku z czym no to na tym polegała wadliwość jego metody, ale on też nie mówił, że on jest lekarzem i on też nie wyleczał nigdy nikogo z raka ani nic takiego, tylko jak ktoś, nie wiem, miał problem z jelitami, no to on mu dawał zioło, które rozluźnia jelita. No to nie są wielkie rzeczy, to nie jest wielka medycyna, to są proste rzeczy, które gdzieś tam do rangi magii właśnie urastało w ludzkich oczach i szkoda, że Agnieszka Holland tego nie dekonstruuje, szkoda, że ona nie dyskutuje z tym w żaden sposób, tylko dla niej to jest takie kolejne podejście człowieka z ludu troszeczkę, który spojrzał na magicznego człowieka i powiedział, wow, super, ale ty tutaj robisz magiczne rzeczy. No i kurczę, no nie jest rolą reżysera filmowego bycie jednym z kolejnych ludzi w kolejce, którzy szeroko rozdziawiają usta i mówią, ale ty tutaj magię robisz, ziomek.
Tak, ja mam wrażenie, że Holland po prostu nie sprostała tej historii i nie sprostała również tej postaci. I dostaliśmy po prostu taki, wiesz, wieloczęściowy obraz, który ma w sobie strasznie dużo sprzeczności. I na końcu tego filmu te sprzeczności wcale nie zostają jakoś razem zestawione tak, że tworzą większą całość, tylko zastanawiasz się, co tu się właśnie stało. Czy oglądałeś dwa albo trzy różne filmy? To jedno. No i okej, jakby ta postać Mikolaszka jest moralnie i politycznie skomplikowana i ta część jego przedstawienia w jakiś sposób, mam wrażenie, się tam udała na jakimś etapie. Natomiast kiedy Holland przedstawia tą jego drugą stronę, czyli człowieka głęboko wierzącego, to jest tak słabo zrobione, że masz wrażenie, że spotykasz wariata, który non-stop klęczy pod krzyżem. I jeżeli tylko nie potrafi znaleźć odpowiedzi na jakieś takie bardziej skomplikowane rzeczy, to wcale nie odnosi się do nauki, której był jednak blisko, tylko właśnie klęczy pod tym krzyżem i szuka tam odpowiedzi. I włożenie w tę postać tylu różnych cech, które są bardzo sprzeczne, ale też nie spotkanie ich razem w jakiś sposób, nie opracowanie jakiejś kulminacji w tym scenariuszu i w tej reżyserii, powoduje, że czujesz się zgubiony, nieusatysfakcjonowany i momentami też masz wrażenie, że ta postać jest w jakiś sposób nieprawdziwa, a mimo wszystko ten człowiek żył. I jasne, że to, co jest w filmie, jest tylko jakąś tam inspiracją, no ale warto byłoby jednak jakkolwiek uwiarygodnić tę postać.
Odniosę się do tego, co powiedzieli właśnie o tym klęczeniu pod krzyżem, bo wydaje mi się, że tutaj wiem, co chciała reżyserka osiągnąć, tylko że jej się to nie za bardzo udało, bo Jan Mikolaszek poza tym, że był znachorem, był też gejem i osobą głęboko wierzącą, jak się dowiadujemy z tego filmu. Co w czasach, powiedzmy, że przedinternetowych i w czasach głębokiej komuny, w której rewolucja seksualna nie miała miejsca, zapewne powodowało bardzo silny dysonans poznawczy jemu jako człowiekowi i pewnie stąd właśnie to takie troszeczkę, nie wiem, postrzeganie siebie w złym świetle albo coś w tym stylu i to prawdopodobnie miało być przedstawione właśnie przez te sceny, w których on tak cierpi pod tym krzyżem i klęczy na kamieniach i krew mu z nich leci i w ogóle, w sensie z kolan, nie z kamieni.
Ale bardzo łopatologicznie zostało to zrobione.
Tak, tak. No, bardzo, bardzo nieumiejętnie. Zresztą takich problemów z przedstawianiem postaci to jest tutaj więcej. Jakby nie potrafię zapomnieć dwóch scen, które wydaje mi się, że mogą definiować w ogóle problemy z opowiadaniem o postaciach w filmie Szarlatan. Po pierwsze, scena, w której Mikolaszek wraz ze swoim młodym współpracownikiem, a także kochankiem, czyli Franciszkiem Palko, leżą sobie podczas wojny pod bardzo udanym stosunku, w związku z czym atmosfera jest całkiem niezła, po czym Franciszek wspomina, że jego żona to w zasadzie jest w ciąży, na co Jan odpowiada, że o kurczę, kiepska sprawa, ale ja ci tutaj przyrządzę takie ziółka i ona poroni. I w tym momencie oni się zaczynają kłócić na śmierć i życie, ale nie ma tego złego, bo akurat w tym momencie zaczyna pukać gestapo, w związku z czym ten problem już zostaje sprowadzony do braku problemu, ponieważ Jan zostaje tam zabrany przez gestapo, żeby się uratować, to leczy gestapowców, a jak się go udaje w końcu wyciągnąć z aresztu, no nie wiem, po jakimś czasie, kiedy ten temat potencjalnego wywołania poronienia u żony Franciszka zostaje wspomniany, to Franciszek się tylko rozpłakuje, ale potem mamy cięcie i oni sobie leżą już w lesie, już się przytale, już jest spoko. Mój Boże, dlaczego tam się nie wydarzyło nic więcej pomiędzy nimi? Przecież to był wielki dramat pomiędzy tymi postaciami i oni sobie skakali do gardeł i tam w ogóle była dyskusja na temat rządzenia jednym przez drugiego i w ogóle, ale nie, Agnieszka stwierdziła, że niech leżą w tym lesie i się przytulają.
A po paru latach zamiast gestapo przychodzi komuna, to znaczy przychodzi UB, SB, nie wiem jak to w Czechach się tam nazywało, w Czechosłowacji ówczesnej i tam z kolei pojawia się taki ukryty anioł, czyli ten prawnik, który tam poszuka tego rozwiązania, żeby chociaż jakkolwiek dać otuchę temu Mikolaszkowi, więc tam pojedzie i sprawdzi różne rzeczy i do niczego to nie prowadzi. I znowu masz taki moment, w którym myślisz sobie, no przecież ten gość miał do odegrania rolę, ale w sumie jej nie odegrał. To znaczy odegrał ją trochę i tak myślisz sobie, no to chciałaś coś zrobić z tą postacią, czy nie?
I w dodatku ten gość, żeby było jasne, że on jest taki antysystemowy, jeździ na motocyklu, w związku z czym od razu widać, że jest taką wolną duszą, która nie pasuje do tej czechosłowackiej szarej rzeczywistości.
No i właśnie tutaj przypomniało mi się, jak rozmawialiśmy po wyjściu z kina o tym, jak wygląda tło tego filmu, czyli te przedstawienia na przykład siermiężnej komuny.
Więc skoro film toczy się za komuny, to musimy wiedzieć, tutaj kłania się po raz kolejny podręcznik do historii, że tam było dużo rolnictwa oraz dużo przemysłu. Więc kiedy ten młody prawnik jedzie na swoim motocyklu z miasta A do miasta B, to co mija w jednej pięknej scenie typu establishing shot? No mija wielkie pole, a za nim wielką fabrykę. No ale dzięki tej scenie, która bardzo potrzebna temu filmowi, my wiemy, że to jest komuna, bo są te dwie rzeczy. I takich scen, które są niepotrzebne, ale zostaje wklejone, żeby tam jedną rzecz pokazać, jest całe mnóstwo. Mówi się, że dobry film to jest taki, w którym nie ma scen, które niczemu nie służą. W tym filmie jest mnóstwo scen, które służą dokładnie jednej rzeczy. W sensie, żebyśmy my dostali jakąś jedną informację. Tylko, że ta informacja w większości przypadków nie jest nam do niczego potrzebna. Taką sceną jest ta, o której powiedziałem przed chwilą. Taką sceną jest też scena, w której Jan poznaje matkę, a także żonę Franciszka Palko. Jest jedna scena, w której my w ogóle jakkolwiek się zbliżamy do tej rodziny Franciszka. Oni tam sobie jedzą obiadek, jest nalewana zupa i w momencie, w którym jakkolwiek zostaje przytoczony temat współpracy Jana i Franciszka, uderza piorun i zaczyna padać i oni wszyscy się zaczynają chować pod dach i potem wbiegają do domu, ponieważ nie jest wystarczająco eksplikujące to, że oni bardzo wyraźnie na siebie spojrzeli tak z dużą ilością podtekstu. Jeszcze trzeba było walnąć piorunem całkowicie dosłownie, a następnie zlać te postaci deszczem i jeszcze na koniec tej sceny Jan Franciszka przytula i oni się uśmiechają, na co z boku patrzy matka, już teraz nawet nie pamiętam, czy Jana, czy tej jego żony, i stwierdza, aha, to tutaj się coś wydarza. I potem wątek jest całkowicie odcięty, aż do scen w sądzie pod sam koniec filmu, kiedy ta matka się uaktywnia po raz drugi, krzyczy, że on się go zawsze bał, to ten Jan to był ten właśnie ten zły, a ten Franciszek to tam go się tak bał strasznie. No i cóż, i tego typu scen w tym filmie jest rozsianych całe mnóstwo, można byłoby spokojnie z 30-40% z nich wyciąć i nikt by nie zauważył.
Ja dorzucę jeszcze tutaj motyw zamykających się drzwi, który bardzo lubię i jest charakterystyczny dla kina tego typu i dla kina Holland. Film wzbudza bardzo duże zainteresowanie, ale go w ogóle nie zaspokaja.
Zrobiłem przed chwilą taki mały rancik na temat niepotrzebnych scen, to przypomniała mi się jeszcze jedna i aż nie mogę się nią nie podzielić, ponieważ w jednej ze scen przesłuchań na SB właśnie tego Mikolaszka urzędnik systemu komunistycznego, który oczywiście nie może być po prostu zwykłą postacią, która robi złe rzeczy, tylko jest strasznie duży, otyły, ma nadciśnienie, leci mu krew z nosa, jest cały czerwony na twarzy, krzyczy straszliwie i mówi, że w ogóle to za Stalina to by się wami zajęli. I to wszystko, co teraz powiedziałem, to jest niewystarczające, żebyśmy my się zorientowali, że to jest zła postać. Więc po tym przesłuchaniu, kiedy ten Mikolaszek biedny zostaje wyprowadzony z tego pokoju, co robi ten koleś? On otwiera okno, przez to okno wpada gołąb, on go łapie i mu kręca kark. Bo to jest to, czego my potrzebowaliśmy tutaj, żeby wiedzieć, że to jest negatywna postać. Wcześniej mogliśmy nie załapać, ale ten gołąb tutaj dopełnił formalności. Teraz już wiemy, że to jest naprawdę zły człowiek. To po tym wszystkim, co teraz powiedziałem, chciałem powiedzieć, że aktorzy w tym filmie są wyśmienici. Obsada jest, no, robi co może z tym scenariuszem, który dostała. W ogóle wydaje mi się, że casting został przeprowadzony bardzo fajnie. Cała postać Franciszka Palko jest egzemplaryczna, tam nie ma się do czego przyczepić. Też fizjonomia tego gościa jest taka, że jak się na niego patrzy, to się go po prostu lubi. I wydaje mi się, że no, kiedy go widzimy, to od razu widzimy, co w nim widzi ten Mikolaszek. I to jest super. Więc szkoda, że to zostało tak zmarnowane przez tak fatalny scenariusz.
Przejdźmy do podsumowania. Ja dam 4 gołębie na 10.
No ja, jak zaczynaliśmy nagrywać, to myślałem, że dam 5 gołębi na 10, ale teraz to byłoby nieuczciwe wobec wszystkiego, co powiedziałem, więc no kurczę, muszę obniżyć i powiedzieć, że daję 3,5 gołębia na 10. Film Szarlatan już od 9 października dostępny jest do obejrzenia w kinie pałacowym w Poznaniu. Jeżeli chcecie nie zgodzić się z nami i powiedzieć nam, że totalnie się nie znamy i że Agnieszka Holland nakręciła super film, do czego bardzo zachęcamy, zapraszamy do zamku, żeby obejrzeć sobie film i napisać nam, że jesteśmy totalnymi ignorantami.
Wylaliśmy całkiem sporo żali w kierunku tego filmu. Przechodzimy do ostatniego tematu, czyli Pod ciemnymi gwiazdami w reżyserii
Michaela Pierce'a.
Pod ciemnymi gwiazdami, w którym gra Jessie Buckley, był to jej debiut. Jessie gra Molly, 27-letnią dziewczynę, która nadal mieszka z rodzicami na wyspie Jersey. I niby wszystko jest w porządku, ale jednak coś czujemy, że jest nie tak. Może z bohaterką, może z otoczeniem, w którym żyje. Duszna atmosfera, trochę thriller, trochę dramat.
No, z tym otoczeniem, w którym ona żyje, to na pewno coś jest nie tak, bo tam dochodzi do serii morderstw młodych dziewczyn. I w tych okolicznościach, standardowo jak to z reguły bywa, wszyscy rodzice młodych dziewczyn starają się chuchać i dmuchać na to, żeby ich pociechy nie okazały się następne w kolejce. To jest chyba lubiany przez filmy i seriale temat. No i tutaj do takiego już trochę ogranego motywu reżyser debiutujący w długim metrażu, czyli Michael Pierce, stara się dodać jakąś swoją unikalną perspektywę. Moim zdaniem udaje mu się to całkiem nieźle, bo no on też w sumie musi trochę korzystać ze zużytych tropów, ale wybiera sobie takie, które myślę, że złączone ze sobą i wykorzystane w taki sposób, w jaki je wykorzystuje, no działają całkiem nieźle. Chodzi mi tu przede wszystkim o to, że postać Moll, grana przez Jesse Buckley, jest taką bardzo niepokorną, taką powiedziałbym, że z jednej strony bliską naturze, a z drugiej niechętną społeczeństwu osobą, która jakoś tak niespecjalnie się przejmuje faktem, że ten złoczyńca tam gdzieś grasuje. Można by nawet powiedzieć, że w momencie, w którym spotyka człowieka, który jest przez wszystkich wokół podejrzewany, no to zaczyna ona do niego lgnąć. Ten człowiek to oczywiście grany przez Johnego Flynna Pascal. Tam jest taki też, powiedziałbym, że społeczny podtekst, bo Pascal pochodzi z gminu, nazwijmy to, natomiast Moll pochodzi z warstw wyższych, jakkolwiek zabawnie to nie brzmi, no ale to jest, wszystko się dzieje w Anglii, a w Anglii, mimo że mamy XXI wiek, to nadal istnieje coś takiego jak rozwarstwienie klasowe i to bardzo silnie zauważalne, więc to też jest taki dodatkowy smaczek, który gdzieś tam się rozgrywa pomiędzy tą dwójką bohaterów.
Pada tam takie zdanie. Koleżanka Molly mówi do niej, że mówi o Pascalu, ale wiesz, on nosi jeansy, wiesz, jacy oni są.
No tak, tak, właśnie, ci brudni ludzie z klasy robotniczej. No natomiast ta wyspa Jersey to jest w ogóle w miarę, to jest bardzo dobra lokalizacja dla tej historii, bo tam te klasy się tak bardzo silnie muszą przenikać. To nie jest zbyt duża powierzchnia, to też jest jedna z chyba najbardziej podatkowo przyjaznych lądów należących do Wielkiej Brytanii na świecie. W związku z czym z jednej strony tam jest mnóstwo nowobogackich, z drugiej strony jest mnóstwo starych pieniędzy, no a z trzeciej strony jest klasa robotnicza, tak jak wszędzie w Wielkiej Brytanii. Te trzy klasy się tak mocno miksują ze sobą. To tutaj reżyser stara się odwzorowywać i wydaje mi się, że działa to fajnie. Natomiast ten wątek klasowy jest gdzieś tam na drugim planie, a mimo wszystko najważniejszy dla tego filmu jest chyba ten taki bardzo żywy, bardzo trudny do zrozumienia, bardzo ekspresyjny i też troszeczkę autodestrukcyjny charakter Moll, co widać w takich scenach, które w gorszych filmach byłyby nie do zniesienia, jak na przykład scena, która dzieje się gdzieś tam w nocy, kiedy główna bohaterka idzie do lasu i śpi sobie na ziemi w lesie, z dłońmi jakby na zbliżeniach widać, że grzebie w ziemi, niejako grzebiąc się żywcem, a w każdym razie na tę jedną noc. Tak, i to są sceny, które w sytuacji, w której mielibyśmy przesadzone w środkach film, byłyby nie do zniesienia, byłyby takie strasznie, o nie, aktorzy tarzają się na ziemi i krzyczą rzeczy, bo taka ekstremalna teatralność nie do zniesienia, natomiast tutaj jest przyjemnie wyważone to z takim, nazwijmy to, kinem niespodzianki, z tą niepewnością, którą cały czas czujemy, czy ten Pascal to jest ten gość, który zabija te biedne dziewczyny, czy nie. Z klimatem Jersey, tą dusznością, no duszność jest chyba słowem kluczem, bo wszystkie postaci, w każdym razie wszystkie postaci pierwszego planu czują się niekomfortowo ze swoim otoczeniem i jakoś starają się z niego wyrwać, ale jedyne miejsce, w które się mogą wyrwać, to są inne niekomfortowe otoczenia na tej samej wyspie.
Główną wartością produkcji jest bardzo precyzyjne chowanie prawdy i operowanie tajemnicą. I to się świetnie Pierce'owi udało. Pokusiłbym się o porównanie do Polańskiego tutaj. Myślę, że to jest jednak ten poziom budowania napięcia. Jest bardzo dużo dwuznaczności i film cały czas trzyma nas w sporym napięciu i niepewności. I jeszcze do tego te zwroty akcji, których jest tam kilka i one naprawdę robią wrażenie. Ale myślę, że też jest to przede wszystkim film o dojrzewaniu, o odkrywaniu siebie i o takim też bardzo późnym odkrywaniu siebie, bo tak jak wcześniej wspomniałem, Molly jest już około 30-letnią kobietą. ale niestety bardzo zamkniętą w sobie i po prostu widać, że w jej życiu brakuje namiętności, co prowadzi do serii dziwnych wydarzeń.
Bardzo ładnie powiedziane. Nie będę ukrywał, że ten film kupiłem przede wszystkim dzięki aktorom. W pierwszej kolejności dzięki Jessie Buckley, dla której to w ogóle był pełnometrażowy debiut. Za co dostała nagrodę, tam British Independent Film Award, właśnie za debiut aktorski. No i bardzo zasłużenie, co zresztą pokazuje kilka kolejnych lat w jej karierze, bo ona bardzo szybko trafiła do grona aktorek, które wielu reżyserów chce mieć w swoich produkcjach. Na co bardzo zasługuje, świetna rola i tę postać taką wieloznaczną, posiadającą zarówno jakąś mocną, nieokiełznaną wewnętrzną siłę z jednej strony, a z drugiej bardzo mocno stłamszoną jakby i we własnym domu, i we własnym ciele, i troszeczkę we własnej głowie. No i wywiązuje się z tej roli fenomenalnie. Na jej twarzy widać bardzo dużo takich bardzo subtelnych rzeczy, subtelnych zmian. Wierzymy w tę bohaterkę, mimo że ona czasami robi rzeczy, które nie wydają nam się oczywiste, że tak powiem, w momencie, w którym je robi. Więc no tutaj chylimy kapelusza przed Jessie Buckley. Jednocześnie ten Johnny Flynn, który jej tam asystuje, też jest całkiem przyzwoity. On z tą swoją taką, powiedziałbym, że ekskluzywną menelską facjatą i tym emploi takiego właśnie pijanego muzyka całkiem dobrze pasuje do roli właśnie takiego człowieka z klasy robotniczej, który jest niepokorny i z którym można przeżyć ekscytującą, niebezpieczną przygodę. Więc to, mimo że jest oczywiście straszna klisza, no to w sensie ta postać, to jednak mimo wszystko działa przyjemnie. Użyłem słowa przyjemnie kilka razy, ale chyba nie jest to najbardziej właściwe słowo do określenia filmu, który wywołuje tak dużo dyskomfortu podczas seansu, co?
I którego tytuł polski zupełnie nie oddaje tego, co miał na myśli reżyser, ponieważ tytuł oryginalny to Beast, czyli Bestia, a Pod ciemnymi gwiazdami to troszeczkę zbyt romantycznie moim zdaniem, bo przecież właśnie obserwujemy tą bestię, szukamy jej w każdej z postaci i zastanawiamy się, kto nią jest, a jeśli już zaczynamy za którąś bestią podążać, to nagle okazuje się, że to może być kolejna osoba i kolejna. I to jest właśnie bardzo fajny trop, to podążanie za poszukiwaniem tego zła i zastanawianiem się, skąd ono się wzięło. Tym bardziej, że jest tam kilka scen i momentów, w których w jakiś sposób ta bestia w takich mikroelementach zostaje nam pokazana.
Tak, ten tytuł w ogóle działa na dwóch poziomach, nie? Bo oczywiście, jak sobie bierzemy tę wyjściową sytuację scenariuszową z okropnym człowiekiem, który zabija młode dziewczyny, no to domyślnie mówimy o nim jako o bestii, tak jak często o seryjnych mordercach się mówi, że to jest bestia skądś, bestia z, nie wiem, Siemianowic Śląskich albo whatever. Siemianowice są dużym miastem, chciałem coś bardziej niszowego pójść, nieważne. Ale oczywiście tutaj na tym niższym i też takim, nie wcale takim trudnym do zidentyfikowania poziomie chodzi właśnie o ten element zła i to, skąd on się bierze we wszystkich postaciach, które widzimy na ekranie, bo każdy tu jest troszeczkę bestią i ktoś najbardziej, ale to chyba nie są zawody na koniec filmu i mimo, że mamy tam kilka miłych, przyjemnych zwrotów akcji, to finalnie takie chronologiczne odtworzenie sobie na koniec, co się stało i kto jest tym złym człowiekiem na ekranie, to jest mniej istotne. Bardziej istotne jest właśnie przyjrzenie się wszystkim postaciom i spojrzeniem na ich ciemniejszą stronę, na ciemne gwiazdy w ich głowach, jak chciałby polski dystrybutor.
Podążamy za tym mordercą, ale to nie jest konwencjonalny gatunkowo kryminał, bo jak już mówiliśmy wcześniej, jest to mieszanka mglista, mieszanka dreszczowca, trochę też horroru, no i właśnie dramatu psychologicznego o dojrzewaniu bohaterki.
Żeby nie było tak miło, to oczywiście trzeba powiedzieć, że ten film ma swoje wady. Widać, że jest to debiut, więc są pewne niedoskonałości warsztatowe, są pewne takie skróty, które nie są najbardziej szczęśliwe na świecie. Postać matki głównej bohaterki na przykład jest taka bardzo jednowymiarowa. Niektóre sceny są w oczywisty sposób niepotrzebne i to jest jakby choroba, która no jest po prostu chorobą debiutantów i to chyba trzeba im wybaczyć, bo rzadko się zdarza, żeby ktoś nakręcił na dzień dobry, skoro już poruszyłeś Polańskiego, to nóż w wodzie. Raczej ludzie kręcą na tarcie gorsze filmy, a tutaj Michael Pierce potknął się na kilku takich najbardziej oczywistych dla debiutantów przeszkodach. Natomiast wiele z nich zgrabnie ominął i przy okazji zrobił takie nieoczywiste, angażujące kino, po kontakcie z którym czuje się taki silny dyskomfort. I to ja sobie bardzo cenię, dlatego też bardzo, bardzo polecam ten film. On jest dostępny na wielu platformach VOD, na niektórych taniej, na niektórych drożej, no ale generalnie oscyluje wokół dychy, więc nie są duże pieniądze za bardzo ciekawy seans.
To co? Przejdziemy do oceny. Daję 7 ciemnych gwiazd na 10.
Ja kiedy oglądałem ten film, oceniłem go na 8 ciemnych gwiazd na 10. To było już jakiś czas temu i byłem wtedy trochę mniej zblazowany, ale...
I co, jedna zgasła po drodze?
No jedna mogła zgasnąć. Tak, zostańmy przy 7 ciemnych gwiazdach.
Tym wspaniałym sucharem kończymy dzisiejszy odcinek. Mamy dla was jeszcze informacje.
Bardzo miło jest nam poinformować, że od niniejszego odcinka i w przyszłość, miejmy nadzieję, współpracujemy i będziemy współpracowali z kinem pałacowym przy Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, co przejawia się między innymi w ten sposób, że będziemy was zachęcali do oglądania filmów z repertuaru zamku.
Zatem pozdrawiamy z wnętrza Centrum Kultury Zamek. To by było na tyle. Dziękujemy i do usłyszenia. Cześć.
Cześć.